Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Znamy już kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W większości przypadków partie postawiły na znanych polityków. Zapytamy między innymi, czym kierowano się przy wyborze konkretnych osób i z jakimi hasłami idą do wyborów. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. A gośćmi w grach politycznych są dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Niedźwiecki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od świeżynki informacji w zasadzie z ostatniej chwili. Jak donoszą agencje, przewodnicząca Komisji Europejskiej potwierdziła wolę zakończenia procedury z artykułu 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce. Dziś jest nowy rozdział dla Polski. Po ponad 6 latach jesteśmy przekonani, że procedura z artykułu 7 ma być zakończona. Gratuluję premierowi Donaldowi Tuskowi i jego rządowi tego przełomu. Jest to wynik bardzo silnej pracy i głęboko zakrojonych reform. Ma to znaczenie dla narodu polskiego i dla całej Unii. Jest to świadectwo odporności, praworządności i demokracji w Europie, napisała w oświadczeniu Ursula von der Leyen. Komisja uznała, że zmiany legislacyjne i nielegislacyjne w Polsce rozwiewają wątpliwości co do zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa. 21 maja ta ocena będzie przekazana ministrom do spraw europejskich unijnych krajów i wtedy formalnie procedura będzie zakończona. Proszę teraz o komentarze. Może jako pierwszy poseł Jacek Niedźwiecki.
No należy się cieszyć, że pieniądze zostały odblokowane.
Sukces w pełni rządu Donalda Tuska.
Jest sukces Donalda Tuska. To, co było obiecane wcześniej przed wyborami, w czasie kampanii wyborczej, mówiliśmy o tym, że niedługo pieniądze będą odblokowane. Będziemy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Nie będziemy siedzieli w oślej ławce i tak to się staje. To słowa pani Urszuli o tym mówią. Należy się cieszyć, że brniemy do przodu, idziemy po środki unijne. I
mówimy sukces rządu Donalda Tuska. Tutaj uśmiecha się poseł Dariusz Piątkowski.
Po pierwsze, nie przestaliśmy w żadnym momencie być członkiem Unii Europejskiej. Nigdy nie siedzieliśmy na oślej ławce. Rząd Prawa i Sprawiedliwości twardo stawiał interesy Polski na pierwszym miejscu i z tego powodu między innymi Komisja Europejska, część rządów europejskich niemile widziała polski rząd, który twardo walczył o polski interes. To oświadczenie pani przewodniczącej wyraźnie wskazuje na to, że artykuł 7 i działania Komisji Europejskiej w poprzednich latach miały tylko i wyłącznie podłoże polityczne. Tam nie było żadnego realnego argumentu o zagrożeniu demokracji w Polsce. Chodziło tylko i wyłącznie o wywarcie wpływu na Polaków, na obalenie rządu, który nie podobał się Komisji Europejskiej, Berlinowi, częściowo Paryżowi, po to, aby wprowadzić rząd, który będzie bardziej uległy wobec Berlina i Brukseli. Ponieważ to się udało, dziś bez praktycznie żadnych zmian legislacyjnych, które przecież w Sejmie się nie dokonały, bo ten Sejm tej kadencji jest Sejmem wyjątkowo mało pracowitym. Nie tylko, że rząd Donalda Tuska prawie nie zrealizował nawet 10% swoich obietnic, które obiecał wszystkim Polakom, ale i także w kwestiach legislacyjnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości nic się nie stało. A na dodatek ten rząd jest rządem, który w sposób jawny i otwarty łamie prawo. Przecież to, co robił pan Sienkiewicz z przejmowaniem telewizji, urąga wszelkim normom prawnym. On powinien być tak naprawdę oskarżony o zdradę stanu i ponieść konsekwencje za ewidentne łamanie prawa i konstytucji w Polsce. To samo minister sprawiedliwości, który podejmując decyzje personalne i można powiedzieć w pewnym sensie konstytucyjne, mówi o tym, że dopiero szuka podstaw prawnych, chociażby do odwołania prokuratora krajowego, no to ewidentnie jest łamanie prawa i praworządności. I na tego typu działania Komisja Europejska powinna właśnie zareagować wręcz wznowieniem działania artykułu 7, bo prawo w Polsce nie jest przestrzegane. Sam Donald Tusk na samym początku mówił o tym, że prawo będzie stosowane tak, jak on je sam rozumie. Co to ma wspólnego z praworządnością? Sama definicja praworządności mówi o tym, że prawo wobec wszystkich stosowane jest w taki sam sposób. Nie ma równych i równiejszych. I to wszystko pokazuje po raz kolejny, że niestety Komisja Europejska i Berlin, Francja i kilka jeszcze innych krajów z nimi współdziałających praworządność używają jako wytrych do tego, aby karać kraje i rządy niepokorne, wprowadzać takie zmiany, jakie chcą wprowadzać I niestety to oświadczenie tylko to potwierdza.
A wypowiadał się poseł Piątkowski, a uśmiechał się poseł Niedźwiecki.
To jest taka twarda pozycja PiSu przez ostatnie 8 lat, że przez ostatnie 2 lata nie mogliśmy korzystać z pieniędzy europejskich. Zostało ono zablokowane i liczy się skutek, panie pośle. Zostaliśmy pozbawieni tych pieniędzy. Kraje europejskie korzystają z wielomiliardowych korzyści, pieniędzy w rozwój swoich krajów, a my staliśmy w miejscu. Te pieniądze zostały odblokowane. I panie pośle, przecież od ostatnim posiedzeniu Sejmu głosowaliśmy nad zmianami w KRS-ie. Ja jestem w Komisji Sprawiedliwości i takie zmiany będą. Czekamy teraz na podpis pana prezydenta, bo nie może to był jeden z kamieni milowych zmiany w sądownictwie. KRS był upolityczniony, wybierany przez posłów, a tak nie może być. I te zmiany zostały dostrzeżone w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim i mamy tego efekt.
Dwa elementy. Po pierwsze, pieniądze, tak jak mówiliśmy, na pewno do Polski trafią wcześniej czy później. Jest to kwestia czasu. Pan premier Morawiecki wielokrotnie o tym mówił i dziś mamy tego kolejny dowód. Po drugie, KRS jest, czy w ogóle wymiar sprawiedliwości jest tą częścią funkcjonowania państwa, które nie podlega jurysdykcji Unii Europejskiej. Każde z państw na własny sposób kształtuje wymiar sprawiedliwości, a zresztą polskie rozwiązania, z tego co pamiętam, wzorowane były chyba na rozwiązaniach hiszpańskich i tam nie zauważyłem, aby Unia Europejska miała jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak wybierane jest podobne ciało jak KRS. W Niemczech chociażby jest to ciało jeszcze bardziej upolitycznione. Sam fakt, że to Sejm wybierał członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale zgłaszanych przez Sejm przecież nie łamie w żaden sposób reguł demokracji.
Panie pośle, no, efekt finalny jest taki, że mamy te pieniądze. Artykuł 7 został zawieszony. I jesteśmy skuteczni.
Potwierdza pan, że Komisja Europejska artykuł 7 traktuje jako czysto polityczne narzędzie nacisku na państwa członkowskie służące między innymi zmianom rządów. W Polsce niestety się to udało.
Ciekawa jestem, jak po 9 czerwca będzie się wyglądał układ sił politycznych w Europarlamencie, ale zanim dojdzie do tych wyborów, to na waszych listach są takie osoby jak poseł KO Alicja Łebkowska-Gołaś, radne Sejmiku Podlaskiego Anna Augustyn i Anna Naszkiewicz, liderem listy PiS w okręgu trzecim, czyli podlasko-warmińsko-mazurskim, jest Maciej Wąsik. Ale też posłowie z Podlaskiego Adam Andruszkiewicz, Jacek Bogucki, Sebastian Łukaszewicz oraz była posłanka PiS, obecnie radna Sejmiku Województwa Podlaskiego, Bernadeta Krynicka. Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego Maciej Wąsik jest liderem naszej listy?
Wielokrotnie mówiliśmy już o tym, że ci parlamentarzyści, którzy niezgodnie z polską konstytucją i polskim prawem zostali pozbawieni mandatów. W przypadku pana Macieja Wąsika jest to kuriozalna sytuacja, bo przecież jest to orzeczenie jednej z izb Sądu Najwyższego, które wyraźnie wskazuje, że marszałek Hołownia nie miał prawa wygasić mandatu panu Maciejowi Wąsikowi, a mimo to orzeczenie Sądu Najwyższego w Polsce nie jest respektowane przez marszałka. To jest kolejny dowód na to, że praworządność w Polsce dzisiaj nie funkcjonuje i prawo jest postrzegane tak, jak jest to wygodnie koalicji większościowej. Pan prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie zapowiadał, że między innymi takie postacie jak pan Maciej Wąsik czy Mariusz Kamiński znajdą się na listach do Europarlamentu.
Ale dlaczego w okręgu podlasko-warmińsko-mazurskim?
Trzeba pamiętać, że liczba miejsc do Parlamentu Europejskiego jest dosyć ograniczona. Wszystkich w okręgu mazowieckim czy warszawskim zmieścić się nie da. Z tego powodu chociażby pan Mariusz Kamiński już w wyborach do Parlamentu Krajowego startował z Lubelszczyzny. Teraz będzie stamtąd startował do Europarlamentu. A pan Maciej Wąsik, można powiedzieć, trochę z przymrużeniem oka był osadzony na chwilę w więzieniu niedaleko granic województwa podlaskiego, więc choćby z tego powodu. To jest oczywiście żart. Trzeba pamiętać jednak, że europarlamentarzyści są reprezentantami Polski, a nie poszczególnych regionów. Chodzi więc nam o to, aby na listach znalazły się znane, rozpoznawalne postacie, ale także postacie, które będą realizowały założenia programowe, będą twardo broniły polskich interesów, a chociażby pan Maciej Wąsik czy pan Mariusz Kamiński pokazali, że nawet za cenę uwięzienia, szykan ze strony polskiej władzy są w stanie bronić twarde listy linii programowej i nie ulękną się, jeżeli będzie trzeba.
Ale czy fakt, że Maciej Wąsik nie jest mieszkańcem naszego regionu, ani Warmii i Mazur, nie wpłynie na zaniżenie frekwencji wyborczej?
To już rozstrzygną wyborcy. To nie jest pierwszy i pewnie nie ostatni wypadek, kiedy do jakichś wyborów, czy krajowych, czy europejskich, kandydują kandydaci spoza naszego regionu. Przypomnę, że taka tradycja jest od wielu dziesięcioleci. Przypomnę pierwsze wybory z 1989 roku. Kandydatami do Senatu byli z naszego regionu warszawiacy i wtedy jakoś nikt nie miał nic przeciwko temu. Mówiło się przecież, że to ludzie wykształceni, dobrze przygotowani. I to samo dziś mogę powiedzieć o panu Macieju Wąsiku. On nie tylko swoją postawą udowodnił, że jest w stanie bronić polskich interesów w nawet najtrudniejszej sytuacji, ale jest także odpowiednio przygotowany do tego, aby reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej.
Ja myślę, że tak trochę z uśmiechem słucham pana posła, bo chyba ta tradycja to jest tylko w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, to samo miało miejsce w wyborach do Sejmu i Senatu. Przecież wrzucony został na jedynkę pan Sasin w naszym okręgu 24. U nas w strukturach i w Platformie Obywatelskiej są szefowie regionów, jak teraz pierwszym numerem jest...
Posiadłość bardzo często przebywa w regionie.
No być może. No to jest powód do zostania jedynką na liście. Ale tak poważnie...
Z tego powodu
Tak poważnie mówiąc, no u nas na jedynkę co jest sekretarz stanu pan Jacek Protas, szef struktur warmińsko-mazurskich. Drugi jest Tomasz Frankowski, europoseł z Białegostoku. Czyli dwie czołowe postacie dwóch województw w Platformie Obywatelskiej. Tak samo było w wyborach do Sejmu i Senatu. Był szef struktur Krzysztof Truskolaski, była Anna Łebkowska-Gołaś ze struktur łomżyńskich, no i ja ze struktur suwalskich.
No
także
właśnie,
działamy tutaj normalnie,
co
naturalnie.
Co posłanką została Alicja Łebkowska-Gołaś, a teraz chcecie ją już wysłać do
No to samo w dwóch, myślę, że we wszystkich partiach jest to samo. Wystawiamy najsilniejsze postacie. No ja nie startuję. Startuje moja koleżanka Anna Naszkiewicz.
No Anna Naszkiewicz, a radna sejmiku i doświadczona też, bo kilka lat pracowała w zarządzie województwa podlaskiego. A czy nie osłabi to waszej sytuacji w sejmiku? Tam cały czas bój się toczy.
Wybory do Europarlamentu są bardzo ważne. Wszystkie ręce na pokład i to myślę, to nie tylko w Platformie, ale we wszystkich partiach. Są to ważne wybory, może w Polsce najmniej popularne, ale bardzo ważne. I dlatego najlepsze osoby i najważniejsze postacie we wszystkich partiach startują.
A czy fakt, że posłowie i radni wojewódzcy są gotowi zrezygnować ze swoich funkcji tak szybko po wyborach parlamentarnych i samorządowych, nie jest rozczarowaniem dla
redaktor, wyborców? Najpierw trzeba się dostać, tak? Najpierw trzeba się dostać, a potem dywagować i gdybać, co robić. No zobaczymy, jakie będą wyniki. Na pewno największe szanse mają te czołowe postacie, tak jak w Platformie Jacek Protas, no i Tomasz Frankowski, mój faworyt.
Może to być jakieś rozczarowanie dla wyborców, jeżeli najpierw głosują na kandydatów do parlamentu, później do samorządu, a później się okazuje, że znowu te same nazwiska są na listach kandydatów do europarlamentu?
Ocenę zostawmy samym wyborcom. Mają przecież wybór nie tylko listy, ale także na każdej z list mogą swobodnie wybierać nazwiska. Natomiast trzeba pamiętać, że wybory do Europarlamentu to są wybory, do których startują już doświadczeni politycy. Gdyby przejrzeć te wszystkie listy najważniejszych partii, to tam raczej nieznanych osób nie ma. Nie oszukujmy się, technologia stworzenia list jest między innymi taka, że trzeba na tych listach umieścić osoby, które są już rozpoznawalne, potrafią ściągnąć głosy z różnych fragmentów całego okręgu wyborczego. W naszym wypadku, tak jak chyba już to padło, jest to województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie i z poszczególnych fragmentów tych województw także powinni być kandydaci. I myślę, że podobnie była konstruowana lista Platformy Obywatelskiej czy jakiejkolwiek innej liczącej się partii. I to naturalne, że pojawiają się tam te rozpoznawalne osoby z poszczególnych regionów po to, aby pomogły całej liście zebrać odpowiednią liczbę głosów i aby wygrać wybory.
I one spowodowały jak najwyższą frekwencję w Podlaskiej na Warmii, żebyśmy mieli 3 mandaty.
I pani redaktor wspomniała o tym, że być może dojdzie do jakichś zmian w Parlamencie Europejskim, na co liczymy, bo dotąd dominowała tam opcja lewicowo-liberalna. To ona między innymi wpływała na działania Komisji Europejskiej nieprzychylne wobec Polski. To ona wpływała na ten kierunek takiej centralizacji Unii Europejskiej, któremu się sprzeciwiamy. Dziś zależy nam na tym, aby zdobyć jak największą liczbę mandatów. Podobne partie do naszej startują przecież także w innych krajach europejskich. Mamy nadzieję, że zmieni się ten układ w Europarlamencie i te siły lewackie stracą tak dominującą pozycję i będzie możliwe powstrzymanie tych złych tendencji, które w Parlamencie Europejskim od kilku lat funkcjonowały.
Ja myślę, że tu pan poseł, no nie zgadzam się z panem posłem, ta konstrukcja nasza, a Prawa i Sprawiedliwości jest zupełnie inna. No proszę zobaczyć, no, u nas na jedynce jest Jacek Protas, a na dwójce Tomasz Frankowski. Dla mieszkańców Białegostoku, kim jest Wąsik, pan Wąsik, tak? Wrzucony 2 tygodnie temu. Przecież on tu, ja nie wiem, czy on w ogóle tu był w Białymstoku, czy w naszym regionie.
Na pewno no, był, ale to nie...
akurat niedaleko tam w więzieniu, tak?
Ale bywał także i tutaj wielokrotnie. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Sam kształt listy europejskiej nie odzwierciedla układu regionalnego. Przypominam, że wybieramy przedstawicieli Polski do Parlamentu Europejskiego, a nie przedstawicieli regionów. Ciało, które ma, w którym pojawiają się reprezentanci regionów, już w strukturach Unii Europejskiej funkcjonuje i tam przede wszystkim zasiadają samorządowcy i one, to ciało odgrywa rolę takiego reprezentanta spraw regionalnych, natomiast wybieramy europosłów, którzy będą reprezentowali nas.
Panie pośle, koszula bliższa ciału.
Uda wam się wprowadzić do Europarlamentu. Polska ma 53 mandaty.
No ciężko tu gdybać, tak? No dobrze było wprowadzić, że Platforma wprowadziła 2 posłów. Znaczy europosła i posła.
Ale tutaj z naszego okręgu, 3. A z całej Polski? Na 53 miejsca?
O tym wszystkim decyduje dobra kampania i frekwencja, tak? No ja uważam, że ostatnia frekwencja dla naszej formacji w wyborach samorządowych nie była dobra. To zależy od kandydatów, jak będą zachęcali swoich wyborców. Jak wcześniej wspomniałem, te wybory są bardzo ważne. Czy chcemy rząd polski współpracujący z Parlamentem Europejskim i z Unią Europejską i będących tam europarlamentarzystów, czy obstrukcje ze strony naszych europosłów, tak jak było to przez ostatnie 8 lat.
To pytanie do Polaków, czy chcą Unii Europejskiej, która będzie zabierała kompetencje suwerennym państwom, która będzie wpływała na rządy funkcjonujące w poszczególnych państwach i próbowała wbrew traktatom, wbrew prawu i wbrew przyjętemu zwyczajowi wpływać na wolę wyborców. Czy chcą, aby Unia Europejska, tak jak na samym początku to była sojuszem wolnych, suwerennych państw, które zrezygnowały z części swoich kompetencji, ale większość utrzymały. Prawo i Sprawiedliwość, przypomnę, w poprzednich wyborach uzyskało chyba 27 mandatów. Zdecydowanie wygrało te wybory. Chcemy oczywiście ponownie zwyciężyć, pokazać, że Polacy popierają naszą formację. Tak się stało przecież i w wyborach samorządowych, i parlamentarnych. Mamy nadzieję na kolejne 10. już z kolei zwycięstwo, ale będziemy tylko częścią tego układu w Parlamencie Europejskim. Chcemy doprowadzić do tego, aby to nadal zasadnicze decyzje podejmowane były w Warszawie, nie w Brukseli czy w Berlinie. I Polacy głosując 9 czerwca będą o tym współdecydowali. Coraz częściej myślę, że Polacy zauważają, że to, co się dzieje w Brukseli, ma także wpływ na to, co dzieje się u nas w Polsce. Już dzisiaj prawo stanowione w Parlamencie Europejskim i w całej Unii Europejskiej stanowi ponad połowę wszystkich przepisów przyjmowanych w poszczególnych krajach. My je potem implementujemy, czyli wdrażamy do naszego systemu krajowego, ale jest to odzwierciedlenie przepisów europejskich, więc dobrze, aby byli tam ludzie, którzy nie chcą tylko i wyłącznie ślepo słuchać pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, ale mają własne zdanie, reprezentują polskie interesy i dlatego warto, aby Polacy poszli do wyborów 9 czerwca.
No te wygrane Prawa i Sprawiedliwości są takie nic nieznaczące. Tak samo tu wybrali ostatnie wybory, ale nie rządzą. Tak samo jest w Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Są w niszowej partii. Platforma Obywatelska jest partią, która rządzi od wielu lat w Unii Europejskiej razem z PSL-em.
A czy Europejska Partia Ludowa Obywatelskiej mają własne zdanie w Europarlamencie? No,
wydaje mi się, że mają i powinni mieć własne zdanie, tak? I powinni to być polskie twarde zdanie. My powinniśmy być silnym członkiem Unii Europejskiej.
Z jednym się zgodzę, że europosłowie powinni mieć twarde zdanie w sprawach polskich i je reprezentować na forum Unii Europejskiej, ale niestety mam wrażenie, że europosłowie z Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Trzeciej Drogi często nie reprezentowali polskich interesów, tylko takie kosmopolityczne, czyli ogólnoświatowe wizje, czy w tym wypadku ogólnoeuropejskie, i byli zachwyceni ideą wspólnej Europy, a nie
właśnie
reprezentowali polskich interesów.
Odnoszą się do propozycji Lewicy, by znieść zasadę weta w Radzie Unii Europejskiej i wprowadzić wspólną konstytucję dla całej Unii, która pozwoliłaby na zagwarantowanie wszystkim Europejczykom takich samych praw.
To są na razie propozycje tylko Lewicy. Nie ma co na razie nad tym się zastanawiać. No można się zastanawiać, ale to są...
Z takimi hasłami idą do wyborów.
Ich wybór, zobaczymy jaki to przyniesie efekt. W Unii Europejskiej trzeba rozmawiać, dyskutować. Nie może tak być, że ktoś się nie zgadza, jedno państwo się nie zgadza i większością innych państw decyzje są podejmowane. Myślę, że ten system jest jak na ten moment najlepszy. No zobaczymy. To jest propozycja Lewicy. Trzeba pytać
wspólna członków, konstytucja dla całej Unii.
Pytać członków Lewicy. Sobie? My nie jesteśmy za tym, także chcemy, żeby został utrzymany status quo.
Mówił poseł Jacek Niedźwiecki, teraz poseł
Mam wątpliwości, jak europosłowie Europejskiej Partii Ludowej, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL-u zachowają się w przyszłym parlamencie, bo dotąd przy inicjatywach Parlamentu Europejskiego służących jeszcze ściślejszej integracji państw unijnych często popierali te pomysły. Przypomnę, że Parlament Europejski, którego kadencja już się kończy, podjął uchwałę wskazującą, w którym kierunku Unia Europejska ma iść. Ta uchwała wyraźnie wskazywała na potrzebę dalszej integracji, tworzenie wspólnego prawa i między innymi pozbawienie prawa weta poszczególnych państw członkowskich. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy zdecydowanie przeciwni dalszej centralizacji Unii Europejskiej, tworzenie tak naprawdę państwa europejskiego, i te propozycje Lewicy nie są niczym nowym. One może na terenie naszym, krajowym, mogą budzić pewne wątpliwości, ale w Unii Europejskiej przez większość ugrupowań Europejskiej Partii Ludowej i ugrupowań lewicowych i liberalnych są traktowane jako coś oczywistego. Dlatego między innymi Parlament Europejski tak spieszył się z przyjmowaniem tej uchwały, bo obawia się, że w przyszłej kadencji układ sił w Europarlamencie będzie mniej korzystny dla tych tendencji centralistycznych i nie udałoby się tego przeforsować. My więc także na terenie naszego kraju będziemy walczyli o to, aby Unia Europejska co najwyżej zachowała obecny charakter, aby nie poszerzała swoich kompetencji, bo to może grozić chociażby tym, że przy braku weta najsilniejsze państwa Unii Europejskiej mogą zmusić Polskę chociażby do udziału w wojnie gdzieś w jakimś zakątku świata, z którym nie mamy nic wspólnego, ale zdobędą większość w Unii Europejskiej i Polacy nic nie będą mieli do powiedzenia w tej sprawie. Pakt migracyjny, przeciwko któremu wyraźnie występowaliśmy, mówiliśmy, że jest to wyraźne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków i całego naszego państwa, został przecież przez ten parlament przyjęty. Jeżeli nie będzie prawa weta, to nawet rządy takich państw, które nie życzyłyby sobie przymusowej relokacji, musiałyby na tego typu przepisy się zgodzić. I to pokazuje, że próba wprowadzenia w życie tych lewacko-liberalnych pomysłów z punktu widzenia Polaków jest fatalna i na pewno z tymi hasłami, z takim programem będziemy szli do wyborów. Mówimy wyraźnie, że chcemy być w Unii Europejskiej, widzimy pewne korzyści z uczestnictwa w tym porozumieniu, ale są pewne granice, poza które nie możemy wykroczyć, bo państwo straci suwerenność, a my nie chcemy, aby Polska przestała być krajem suwerennym.
Z jakimi hasłami Koalicja Obywatelska idzie do eurowyborów?
No przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? Wspólna Europa, wspólnota państw współpracujących sobie ekonomicznie, ale też militarnie. No teraz to jest największy problem naszego kraju, krajów nadbałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, która nie jest w Unii Europejskiej, ale składa akces do tej organizacji. To jest najważniejsze, żebyśmy wspólnie, razem mówili jednym głosem o bezpieczeństwie naszego kraju. Wiemy, co się dzieje za granicą wschodnią, jaka jest Białoruś. U góry graniczymy z Rosją. I to jest najważniejszy aspekt tych wyborów. Silna Polska w silnej Unii Europejskiej, w silnej wspólnocie.
Tutaj poseł Piątkowski wspomniał o pakcie migracyjnym. Czy uda się jeszcze to zatrzymać?
No, premier Donald Tusk jest przeciwny temu paktowi i twardo mówił o tym. Przyjęliśmy wielu Ukraińców do Polski. Nie może tak być, że albo trzeba płacić za osoby, które mają do nas przyjść pieniądze, albo na siłę będą one tu przyjeżdżały. Nie ma na to mowy, mówił o tym premier Tusk. I myślę, że tutaj w tej chwili z Prawem i Sprawiedliwością jesteśmy tego samego zdania.
W tej chwili, dobrze pan poseł o tym powiedział, trzeba przypomnieć wyraźnie, że pan Donald Tusk już wielokrotnie różne rzeczy obiecał, chociażby to, że nigdy nie zrezygnuje z fotela premiera na rzecz jakiejkolwiek funkcji w Komisji Europejskiej, a mimo to zrobił. Jako przewodniczący Komisji Europejskiej przypomnę, że groził Polsce, że jeżeli nie przyjmą przymusowych migrantów, to będą musieli płacić wysokie kary. Dziś mówię o tym, że ma inne zdanie, ale to mam wrażenie, że jest tylko i wyłącznie mówienie z tego względu, że takie są nastroje Polaków i zdecydowana większość z nas nie chciałaby przymusowej relokacji. Natomiast możemy powstrzymać nadal ten pakt migracyjny, ponieważ zakończyła się procedura w Parlamencie Europejskim, który między innymi głosami sojuszników Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim przyjął ten pakt migracyjny, ale dziś jeszcze Rada Europejska musi uchwalić i to jednogłośnie, na szczęście, ciągle jeszcze prawo weta funkcjonuje i tu między innymi będzie pole do popisu dla pana premiera Donalda Tuska, aby słuchając głosu Polaków zawetował tego typu działanie. Myślę, że nie tylko Polska, ale także niektóre inne państwa Unii Europejskiej będą przeciwne takim rozwiązaniom. Przypomnę, że był już moment, kiedy Platforma Obywatelska pod rządami pani Kopacz zgodziła się już wstępnie na pakt migracyjny. Ówczesny rzecznik rządu pan Tomczyk mówił, że nie ma żadnego problemu, a dzisiaj chyba minister obrony narodowej, z tego co pamiętam, który mówił, że nie ma żadnego problemu, aby Polska przyjęła co roku kilka czy kilkanaście tysięcy migrantów i wtedy rząd Platformy Obywatelskiej był zdecydowanie za tym paktem, więc ja dziś nie jestem pewny, jak niestety zachowa się polski rząd, ale presja Polaków, widoczna między innymi w sondażach i chociażby dziś wyrażane publiczne zdanie przez posłów Koalicji Obywatelskiej spowoduje, że polski rząd w interesie Polski zablokuje tego typu rozwiązania.
Panie pośle, jak wcześniej wspomniałem, sytuacja geopolityczna była inna. W tej chwili, jak mówiłem, przyjęliśmy ponad milion Ukraińców, pracują oni u nas, mieszkają tutaj, uciekali od wojny. A jeżeli wspominać, bo pan mówił tutaj o premierze Tusku, że nie spełniał swoich obietnic. Ja pamiętam kiedyś premiera Jarosława Kaczyńskiego, który podczas kampanii, podczas spotu telewizyjnego mówił: bracia Rosjanie. Chciał tak bardzo się przywodować Rosjanom. Pamięta pan o tym?
Pamiętam, ale on zwracał się wtedy do samych Rosjan, do obywateli, Rosjan, tak. Do obywateli rosyjskich, tak. A nie do władz rosyjskich. Także myślę, że to akurat nie ma w ogóle sensu o tym wspominać. Przypomnę również o tym, że dziś Unia Europejska nadal ma bardzo mikrokompetencje w sprawach bezpieczeństwa i bezpieczeństwo Polski opiera się w tej chwili raczej na Sojuszu Północnoatlantyckim, silnymi związkami ze Stanami Zjednoczonymi, ale także własnemu wysiłkowi finansowemu militarnemu. W ostatnich latach rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do bardzo poważnego unowocześnienia polskiej armii, do jej rozbudowy. Mamy nadzieję, że te procesy będą kontynuowane, nie zostaną powstrzymane. Umowy, które wstępnie zawarliśmy, będą dokończone i polska armia będzie miała nowoczesny sprzęt.
Ja chcę tylko przypomnieć panu posłowi, że w większości wszystkie kraje Europy Zachodniej są w strukturach NATO. Także to ma duże znaczenie. Tu się zgodzę z panem posłem, bo jestem w Komisji Kultury Obrony, Komisji Obrony Narodowej i faktycznie jest tam wspólnie, muszę to głośno powiedzieć, że jakby odziedziczyliśmy budżet dotyczący obrony narodowej po PiS-ie, 4%, bardzo duży. Tam jest zgoda, że musimy modernizować naszą armię. Mam nadzieję, że za rok będzie to budżet już 5%. Lub za 2 lata i tu akurat mamy cel, silna armia w silnej Europie.
Zobaczymy, czy tak będzie. Ja tylko przypomnę, że dziś kraje z zachodniej Europy raczej nie wysilały się zbyt mocno w sprawach bezpieczeństwa, raczej ograniczały swoje armie i wydatki wojskowe i większość państw Europy Zachodniej nie przekracza nawet tego minimalnego wkładu, który założono w NATO, czyli 2% PKB na wydatki wojskowe. Polska jest jednym z nielicznych wyjątków, które ten wymóg spełnia w Europie i stąd między innymi tak nerwowe reakcje jednego z kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi o tym, że nie będzie pomagał Europie, o ile Europa sama nie pomoże, czyli nie będzie wydawała wydała odpowiedni kwot na własne bezpieczeństwo. Jeszcze niedawno Bundeswehr nie była w stanie wystawić żadnej większej jednostki, a ich pomoc wojskowa dla Ukraińców, być może państwo to pamiętają, początkowo to były tylko zdezelowane niemieckie hełmy, z którymi i tak mieli problem, żeby je wysłać.
Dlatego trzeba nie patrzeć na inne kraje, wzmacniać się, zwiększać 4% do 5% z budżetu państwa na obronność, modernizować naszą armię, kupować czy to z Europy Zachodniej, czy ze Stanów, czy to z Korei nowoczesną broń, czy to w naszych zakładach, przede wszystkim powinno się w naszych zakładach zbrojeniowych kupować tą broń. I być silnym i dbać o własne interesy.
Mamy nadzieję, że Platforma Obywatelska nie zmieni zdania w tej sprawie, bo przypomnę, że likwidowano jednostki wojskowe także w naszym regionie, w Suwałkach, w których pan mieszka, panie pośle. Między innymi taka jednostka była likwidowana. Platforma Obywatelska zlikwidowała przecież powszechny obowiązek służby wojskowej, ograniczyła liczebności armii. Z jednej strony więc wzmocnienie polskiego wojska, duże wydatki niestety militarne, co będzie wpływało ograniczeniem wydatków w innych dziedzinach, ale także sojusznicy. Sami dziś nie jesteśmy w stanie powstrzymać Rosji, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Bez silnego NATO bezpieczeństwo w naszej części Europy może być poważnie zagrożone.
Mam zapewnienia pana ministra, pana premiera Kosiniaka-Kamysza, że tu nasze tereny północno-wschodniej Polski, Białostoczyzna, Podlasie, Suwalszczyzna, Przesmyk Suwalski. Te jednostki będą modernizowane, wzmacniane. Można powiedzieć, że to w tej chwili jest to oczkogłowie naszego wojska. I patrzmy do przodu. Kiedyś była inna sytuacja geopolityczna. Teraz wspólnie... Mówię o tym, bo wiem, jak jest na Komisji Obrony Narodowej. Wspólnie chcemy modernizować nasze wojsko i tak ma być.
Obyśmy nie musieli nigdy sprawdzać gotowości wojska do udziału w realnej wojnie.
Temat, który powraca w zasadzie każdego dnia. Przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jarosław Kaczyński jeszcze niedawno powiedział, że w zasadzie to już jest przesądzone, że go nie będzie po tym, jak zapadła decyzja o rozbudowie portu Chopina. To jak to będzie z CPK?
No, ja ostatnio rozmawiałem z panem ministrem Laskiem i no dużo jest kontrowersji i nowych planów, czy może starych, bo jest na razie prowadzony audyt w sprawie CPK. Ja zawsze uważałem, że powinna być rozbudowana sieć kolei, tak? Czyli ta cała siatka połączeń do centrum Polski. I teraz zachodzi pytanie, czy do Baranowa, do tego jednego lotniska, czy do Warszawy, tam zrobienia siatki połączenia między Warszawą, Radomiem i lotniskiem też podwarszawskim. Połączenia w Modlinie, dziękuję. W Modlinie i tam rozbudować te lotniska i połączenia z całym światem. Na pewno powinno być, no nie wiem, czy słowo kontynuacja będzie adekwatne tutaj, bo na razie nic nie było w tej sprawie zrobionego. Ostatnie wypowiedzi, że no trochę te terminy, że to już niedługo będzie, to były na wyrost. Nadal jest prowadzony audyt. Zobacz, nie mówimy nie, tak?
To bo... na jakim etapie jest w ogóle CPK?
Zobaczymy po audycie, bo na razie są tylko plany, zapewnienia były zarządów Prawa i Sprawiedliwości, ale z nic to nie wynikało.
Poseł Dariusz Piątkowski.
Nieprawda, że nic z tego nie wynikało. Panie pośle, doskonale powinien wiedzieć, że przygotowanie dużych inwestycji publicznych, samo przygotowanie administracyjne trwa niestety całe lata. To widać chociażby po inwestycjach drogowych, że od momentu, kiedy zapada decyzja o budowie jakiegoś fragmentu trasy ekspresowej, a rozpoczynają się prace budowlane, to mija co najmniej kilka lat, a czasami nawet i dłużej. W przypadku tak dużego przedsięwzięcia jak Centralny Port Komunikacyjny te procedury są jeszcze dużo bardziej skomplikowane i bardziej długotrwałe niestety. My, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, przebrnęliśmy przez większość tych procedur, wkraczaliśmy w decydującą fazę, wyznaczona jest lokalizacja, rozpoczęło się wykupowanie nieruchomości pod potrzeby przyszłego portu lotniczego i jednocześnie przygotowywano plany budowy sieci linii kolejowych, tak aby ten port mógł obsłużyć całą Polskę. Doświadczenia innych krajów, nie tylko w Europie, ale na świecie, pokazują, że nie ma chyba jeszcze takiego hubu, czyli wielkiego portu lotniczego, który byłby zlokalizowany w 3 czy 4 lokalizacjach, a pan poseł o takiej koncepcji wspomniał. My mówimy o tym i przypominamy, że wszystkie ekspertyzy pokazują na duży wzrost zapotrzebowania na połączenia lotnicze. Odbudowaliśmy już zapotrzebowanie sprzed okresu covidowego. Pojemność portu lotniczego w Warszawie, lotniska Chopina, praktycznie już się kończy. Trzeba szukać tak naprawdę nowej lokalizacji, która przyjmie dodatkowe miliony pasażerów. Wybrano połączenie w centrum Polski, lokalizację w centrum Polski i trzeba to kontynuować. To, że Platforma Obywatelska nie chce budować CPK, niestety dla Polski i Polaków, może świadczyć to, że na szefa tejże instytucji wybrano człowieka, który jest zażartym przeciwnikiem budowy CPK. I dziś pan Lasek, który, przypomnę, między innymi był twórcą, jednym z twórców raportu o katastrofie smoleńskiej, gdzie pisał bzdury na temat żelaznej brzozy, która miała powstrzymać ogromny samolot pasażerski Tu-154 i to ona miała być przyczyną tej katastrofy lotniczej. Dziś ten sam pan szuka pretekstu do tego, aby uniemożliwić dalsze prace nad budową CPK. Stąd preteksty związane z audytem. Najpierw ośmieszono go, bo praktycznie pierwszy przetarg na audyt, który został ogłoszony, wygrały firmy, które nigdy żadnego poważnego audytu nie przeprowadzały i trzeba było ten przetarg unieważnić, bo po prostu obawiano się pełnej kompromitacji. Minęło już pół roku, a my ciągle nie wiemy, jakie jest oficjalne zdanie rządu na temat tej inwestycji strategicznej, która może pomóc w rozwoju gospodarczym Polski i która zastąpi lotnisko w Warszawie, które jest po pierwsze ma ograniczone możliwości, a po drugie jest dużym obciążeniem dla mieszkańców stolicy. To jest 1,5 miliona ludzi.
Nie mówi nie tej inwestycji, między innymi wasz koalicjant, marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
Dlatego trzeba być odpowiedzialnym, przeanalizować dokładnie. To nie może być tak, jak z elektrownią w Ostrołęce, że waliliście, zmarnowaliście 2,5 miliarda złotych i nie ma. Takie plany, takie buńczuczne zapowiedzi, że będzie elektrownia węglowa w Ostrołęce i co? Walone w błoto 2,5 miliarda złotych. Tak? I teraz
plany,
tak.
Budowane są bloki gazowe, z tego co pamiętamy. I są, prace
pamiętamy
są zaawansowane.
Budynki już część.
Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że dziś straciliśmy pół roku, jeśli chodzi o termin ewentualnego oddania do użytku portu w Baranowie, portu lotniczego. Część procedur ma pewne ograniczenia czasowe. Jeżeli nie przystąpimy do dalszych prac administracyjnych, niektóre pozwolenia będziemy musieli uzyskiwać na nowo. To będzie oznaczało, że port lotniczy nie powstanie pół roku później, tylko 2, 3 albo 5 lat później niż zaplanowano.
Nawet jeżeli, według pana posła to jest, nawet determinuje jeżeli, do tego, żeby nawet jeżeli na pałę zgodę. Robić inwestycje, które nie
Ale
ma...
Ale przecież, szanowny panie pośle, nikt także i poprzedni pełnomocnik do spraw PCK, CPK, przepraszam bardzo, nie robił nic, że tak powiem, z sufitu. Były przeprowadzone analizy strategiczne i to nie przez polskie, tylko międzynarodowe firmy, które wskazywały po pierwsze na uzasadnienie ekonomiczne, na ograniczenia dotychczasowych portów lotniczych. Porty w Modlinie w Radomiu są typowymi portami regionalnymi, które odgrywają zupełnie inną rolę. One nie mogą pełnić funkcji wielkiego międzynarodowego lotniska, bo nie mają do tego potencjału.
I tu jest
i jeżeli uważacie, że międzynarodowe firmy, które podobne specjalistyczne analizy przeprowadzały dla innych portów lotniczych, nic nie znaczą, a audyt mają przeprowadzić firmy, które nic wspólnego z ruchem lotniczym nie mają, nie przeprowadzały żadnego audytu i na tej podstawie pan Lasek, który jest przeciwnikiem budowy CPK, ma podjąć decyzję, no to jest po prostu kuriozum.
I to jest, wy tak właśnie działacie. Tak jak z lotniskiem w Radomiu. Teraz wsadzone zostały potężne pieniądze, znowu można powiedzieć zmarnowane. Tam jest tygodniowo jeden lot. Te lotnisko to są walone pieniądze. Tylko z politycznego punktu widzenia to lotnisko zostało wybudowane, bo mieszka pan tam.
A ile lotów pan myśli w ciągu tygodnia będzie z lotniska w Białymstoku?
A to już dlatego potrzebna jest analiza. To nie można robić, żeby przypodobać się wyborcom, ludziom, że tak będziemy budować. To musi być analiza. Tu pan mówił, poseł, że były analizy, że to jest opłacane. Ja słyszałem o takich w dyskusji, o takich analizach, że nie jest opłacany ten port, tak? Trzeba modernizować lotnisko w Warszawie, na Okęciu, w Modlinie. Tak jak wcześniej wspomniałem, połączenia tych dwóch lotnisk. Nikt tu nie ma sporu, a nie ma sporu o tej siatce połączeń do Warszawy, tak?
Ale
teraz zapytanie, czy do Baranowa, mówi pan to o wywłaszczeniach ludzi, tak? Mało było tragedii ludzkich i jest. Za małe pieniądze zostają pozbawieni własnych domostw.
To akurat nieprawda, panie pośle. Z tego, co ja wiem, to rzeczoznawcy szacują realny koszt działek, które są wywłaszczane pod cel publiczny, nie tylko lotniska, ale także chociażby budowy dróg. I najczęściej te analizy są wyższe niż cena rynkowa na danym terenie. I często realizacja dużej inwestycji komunikacyjnej, w tym wypadku lotniska, podnosi cenę nieruchomości, ponieważ wycena tych działek idzie znacznie powyżej niż dotychczasowe wyceny. Ceny działek, które były na tym terenie. Jeszcze raz przypomnę, lotnisko Chopina jest lotniskiem o ograniczonej pojemności. Specjaliści wskazują, że za kilka lat to lotnisko po prostu się zatka. I musimy dziś znaleźć rozwiązanie i wyprowadzić port lotniczy, który jest niemal w centrum aglomeracji stolicy naszego kraju. Pańskie ugrupowanie mieni się także ugrupowaniem ekologicznym, a ekologia to między innymi także dbanie o zdrowie człowieka. Jak można mówić o zdrowiu człowieka, jeżeli nad Warszawą odbywa się chyba co najmniej kilkaset, a może i więcej lotów dziennie? Bywa pan przecież w Warszawie wielokrotnie, słyszał pan, jak te samoloty latają. I między innymi wyprowadzenie ruchu lotniczego z Warszawy może służyć, oprócz tych innych elementów związanych z korzyściami ekonomicznymi, przyszłością ruchu lotniczego, możliwością budowy tak naprawdę pierwszego wielkiego portu cargo, czyli transportu towarowego w Polsce, aspekt ekologiczny i warto o tym wszystkim pamiętać.
No to są właśnie te zapowiedzi, no czegoś pięknego, tak? Ja bym też chciał, żeby to było opłacalne, było piękne lotnisko, największe w Europie.
I wielka siła napędowa gospodarki polskiej.
Oczywiście, ale musimy, no audyt, zobaczymy. Ten audyt przedstawi nam, czy jest potrzebne to lotnisko, takie potężne, czy lepiej jest rozbudować Ogęcie, Modlin. No ciężko mi powiedzieć o dacie, tak?
My się obawiamy niestety, że będzie to działa zasada, o której mówił pan Rafał Trzaskowski. Po co lotnisko w Polsce, jak mamy lotnisko w Berlinie?
No i co pan na to, panie pośle? No to... Od dawna powtarzany argument Prawa i Sprawiedliwości, że robione pod dyktando Berlina.
Musimy rozbudowywać lotniska albo na Okęciu, albo Modlin. No po co budować coś nowego, jak już mamy, tak? No ale mówię, to tego są specjaliści. No jak widzę, że tu pan poseł jest specjalista od budowy lotnisk.
Z tego czasu jako marszałek województwa próbowałem doprowadzić do budowy lotniska w Białymstoku. Przynajmniej rozpocząłem procedurę dotyczącą budowy portu regionalnego. Siłą rzeczy musiałem trochę nabyć wiedzy specjalistycznej, chociaż nie jestem z wykształceniem inżynierem lotnictwa czy inżynierem budownictwa, ale jakąś wiedzę na ten temat wstępną posiadłem i rozróżniam zadania lotniska regionalnego, lokalnego i lotniska międzynarodowego, czy takiego hubu, jakim ma być Baranów. I ewidentnie nasza część Europy nie ma dziś hubu, czyli wielkiego portu lotniczego spełniającego funkcje pasażerskie i towarowe, czyli cargo, i trzeba wykorzystać tę szansę. Zamiast te pieniądze miałyby płynąć do wielkich lotnisk na terenie Niemiec, to lepiej niech spływają do Polski i służą rozwojowi naszego kraju.
Ja jeszcze chciałbym wrócić do tych wywłaszczeń, czyli nie słyszał pan o protestach ludzi, tak? Mieszkających
zawsze
na tych terenach.
Zawsze zdarza się grupa osób, zdarza która to, uważa,
ja
że
ja rado słuchaczy poproszę o sprawdzenie, czy były takie protesty, bo są pod Sejmem nawet protesty były, tak? Że zostali za małe pieniądze wywłaszczeni.
Na zakończenie może zdradzą panowie coś odnośnie przyszłego zarządu województwa podlaskiego. Jutro pierwsza sesja nowo wybranych radnych. Czy uda wybrać się przewodniczącego i z jakiej opcji politycznej będzie? Bo jak się uda wybrać przewodniczącego, to już będzie wiadomo, kto stworzy zarząd, a może niekoniecznie. Proszę bardzo. Poseł Niedźwiecki.
No, uzbroimy się w cierpliwość. Jutro jest... nowy sejmik w nowo wybranych wyborach. Zobaczymy, co będzie. Wszystko przed nami. No nie chcę tu zdradzać pewnych tajemnic, a może nie tajemnic, ale ja z niecierpliwością czekam na jutrzejsze wyniki, ale nic nie zdradzę, bo może nic nie wiem, albo coś wiem. Wszystko przed nami.
To pan wie, czy pan nie wie?
Już sam nie wiem.
Proszę bardzo, poseł Piątkowski.
Wynik wyborów był korzystny dla Prawa i Sprawiedliwości, ale nie dał niestety nam większości. Zabrakło jednego mandatu, abyśmy mieli samodzielną większość w sejmiku. Stąd jest potrzeba stworzenia koalicji. Trwają na razie rozmowy, ale czy przyniosą one ostatecznie efekt? Mam wątpliwości, żeby już w tej chwili. Więc prawdopodobnie poza zaprzysiężeniem radnych niewiele więcej wydarzy się na najbliższej sesji sejmiku. A sejmik pewnie
może
przez
nie
jakieś...
dojść do wyboru przewodniczącego.
Może nie dojść, a sejmik, jak sądzę, przez jeszcze najbliższe może nawet dwa miesiące może być takim centrum uwagi naszego regionalnego życia politycznego, bo pewnie
a nawet nie regionalnego.
Tak, bo myślę, że będzie budziło to także zainteresowanie ogólnopolskie, bo to jest taka wyjątkowa sytuacja, kiedy z pewnego rodzaju pad. Przypomnę, że kiedyś kilkanaście lat temu była taka sytuacja, że nie udało się wybrać w 2007. Tak, to wtedy po raz pierwszy startowałem do sejmiku i pamiętam, że to odbyło się właśnie po nieukonstytuowaniu zarządu w terminie ustawowym. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, radni porozumieją się, ale raczej nie na najbliższej sesji.
Ja też nie chcę, żeby tak się stało, żeby się dogadali, tak jak w Sejmie.
Dlatego, że wybory to i tak układ, może być podobny.
Panie redaktorze, chciałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało tak jak w Sejmie, ale nie rządzi, tak samo tu wygrało, ale też nie będzie rządziło.
Czas
pokaże.
Pierwsza sesja nowo wybranego sejmiku. Jutro w południe samorządowcy złożą ślubowanie i przekonamy się, jakimi siłami dysponują poszczególne.
Tu warto pogratulować wszystkim radnym, nie tylko sejmiku, ale i gmin, miast, powiatów, którzy zostali miesiąc temu wybrani, a w tych dniach właśnie konstytuują się rady gmin, rady powiatów, rady miejskie, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast składają ślubowania. Miejmy nadzieję, że to będzie dobra kadencja, że otoczenie zewnętrzne będzie równie dobre jak w poprzednich latach. Umożliwi rozwój naszego regionu, realizację wielu inwestycji. Niech ten samorząd działa jak najlepiej dla mieszkańców.
Też składam takie życzenia, żeby w naszym regionie i w całej Polsce samorządowcy dobrze rządzili, a mieszkańców i wspólnie, żebyśmy budowali silny region i silną Polskę.
A życzenia nowo wybranym samorządowcom składali poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Niedźwiecki.
Dziękuję bardzo.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, a do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.